Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia. Zdrowia, gospodarki, edukacji. Relacje między pokoleniami. Tolerancja. Inicjatywy obywatelskie. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
Pod hasłem Melanż oczekiwania kontra rzeczywistość od dobrych 2 tygodni prowadzona jest również w naszym regionie kampania, która ma zwrócić uwagę młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek. Młodzi mogą rozwiązywać quiz, jakim typem melanżowicza jesteś, porozmawiać o detoksie oraz zobaczyć, jak narkotyki negatywnie wpływają na ich życie. Jak mówią organizatorzy kampanii, chcemy przemówić do wyobraźni młodzieży, pozostawiając ich z refleksją, a nie gotową tezą. W ramach kampanii przygotowano również kilka filmów, które są prezentowane w internecie. Celem kampanii jest uświadomienie młodzieży o zagrożeniach wynikających z uzależnienia od różnych substancji, pokazanie negatywnych skutków korzystania z używek oraz promocja zdrowego stylu życia. Jak wynika z badań przeprowadzonych w styczniu tego roku, 90% polskich nastolatków ma za sobą pierwsze doświadczenia z alkoholem, 2/3 paliło przynajmniej raz w swoim życiu papierosy, a co trzeci marihuanę i substancje podobne. Jednocześnie co drugi nastolatek żałuje swojego zachowania w trakcie imprezy. Badania te pokazują, jak istotne jest podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do młodzieży. Przypomnę, że w ramach kampanii powstało 10 spotów wideo. A zobaczymy w nich skrajnie kontrastowe obrazy pokazujące, jak rzeczywistość bezwzględnie weryfikuje oczekiwania wobec używek. Dodatkowo w ramach kampanii powstała również strona internetowa www.melans.tv. Jej głównym elementem jest test, jakim typem melanżowicza jesteś.
Wieczorne piksele.
Agnieszka Noculak, kierownik oddziału oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. Kampania Melanż oczekiwania w rzeczywistość jest to kampania społeczna, która została opracowana w ramach profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Program ten realizowany był od roku 2012 i oficjalnie jego realizacja zakończyła się w 2016 roku. Niemniej jednak Główny Inspektorat Sanitarny w ramach tego przedsięwzięcia opracował kampanię społeczną, która jest adresowana do młodzieży w wieku pomiędzy 15 a 19 lat, ich rodziców, opiekunów, nauczycieli i pedagogów.
I to chodzi o różne uzależnienia, prawda? Bo to nie tylko chodzi o dopalacze, ale również o alkohol, o papierosy, o wszystko.
Tak, tak jak najbardziej. Podobnie jak program dotyczy właśnie różnego typu używek, tak jak Pani wspomniała, właśnie alkohol, tytoń, środki psychoaktywne. I przede wszystkim cel kampanii wiedzie w kierunku zwrócenia uwagi młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek. Potem też bardzo ważnym celem jest rozpowszechnienie wiedzy na temat wpływu już uzależnień na życie człowieka. No i też zależy nam na promocji zdrowego stylu życia bez używek.
To jeszcze nie jest moda na zdrowy styl życia?
Wydaje mi się, że no jest moda na zdrowy styl życia, bo jednak dostrzegamy, rozmawiając z młodzieżą, że młodzież jednak stawia na zdrowie, racjonalnie się odżywia, korzysta z różnych form aktywności fizycznej, ma bardzo interesujące hobby, uczestniczy w różnych kołach zainteresowań. No niemniej jednak problem korzystania z używek no też, jak widzimy, no cały czas towarzyszy młodzieży, ale wydaje mi się, że jednak ta świadomość negatywnego wpływu na zdrowie człowieka jest coraz wyższa.
To jest kampania spotowa, która jest pokazywana w medium najczęściej oglądanym przez młodych ludzi, a więc w internecie. I jest to kampania, w której mamy kilka filmików, takich scenek rodzajowych.
Tak, jak najbardziej. Ta kampania składa się właśnie z takich elementów, którym takim wiodącym elementem jest właśnie 10 spotów wideo, które no możemy systematycznie śledzić, bo jest też strona internetowa kampanii, prawda, gdzie możemy przeprowadzić sobie no test, możemy przejrzeć spoty. Spoty te są podzielone przez specjalistów w zależności od rodzajów używek, a także względem czynnika demograficznego, czyli płci. Widzimy i kobietę, i mężczyznę.
Andrzej Olczyk, Akademia Pozytywnych Zmian.
Czym się zajmuje Akademia Pozytywnych Zmian?
Pracujemy głównie z osobami dorosłymi. Gabinet specjalisty terapii uzależnień, gdzie prowadzimy psychoterapię dla osób, które chcą wyjść z uzależnienia, jakoś próbują sobie z tym problemem poradzić. Ale także robimy różnego rodzaju szkolenia, warsztaty, spotykamy się z młodzieżą, edukując na różnych płaszczyznach dotyczących tematyki HIV/AIDS, uzależnień, dopalaczy, a takich problemów, z którymi młodzież się spotyka.
Jeżeli byśmy mówili o uzależnieniach, to z jakimi uzależnieniami w ostatnich latach macie najczęściej do czynienia?
Znaczy, chodzi Pani o jakieś środki, tak? Teraz najbardziej popularne wśród młodzieży są dopalacze. Jeżeli chodzi o narkotyki, to jest najłatwiej dostępne, najpopularniejsze, najtańsze środki. Widać też, że profil osób uzależnionych się zmienia. Mniej jest teraz opiatowców czy takich narkomanów, którzy przyjmują środki psychoaktywnie, iniekcyjnie. Głównie młodzież bierze tak zwane narkotyki imprezowe, czyli różnego rodzaju tabletki, ekstazy, LSD, czy właśnie najczęściej dopalacze. Ale oczywiście to, co królowało i myślę, że długo jeszcze królować będzie, czyli nie możemy zapominać papierosy i alkohol. Najczęściej od tego się zaczyna.
Czy robicie jakieś badania, w jakim wieku młodzież tak naprawdę ma pierwszy kontakt z alkoholem, z papierosami pewnie jeszcze wcześniej?
Znaczy, my takich badań nie robiliśmy, natomiast no, różnego rodzaju opracowania są dostępne. Tutaj też są wyniki badań robionych na potrzeby kampanii. Ciekawe wyniki tam jakieś są podane. Natomiast kiedy jest pierwszy kontakt z alkoholem w ogóle w życiu człowieka, to tak naprawdę fajnie było, jakby każdy się zastanowił, słuchając tej audycji, kiedy on miał pierwszy kontakt z alkoholem. To jest bardzo różnie. Są takie przypadki, że dzieci już od rodziców dostają alkohol. Ja pamiętam, jak mieliśmy zajęcia w czwartej klasie podstawówki bodajże na temat tytoniu, palenia papierosów. No i dosłownie to takie dzieciaczki, takie małe aniołki przyszły do klasy i zastanawialiśmy się, jak z nimi rozmawiać, żeby ich nie przestraszyć jakoś nie za mocno. I rozmawialiśmy o tych papierosach, mówiliśmy o tym, że warto, żeby o siebie też zadbali, jeżeli ktoś pali przy nich. I w pewnym momencie już właściwie temat zajęć się skończył i tak rozmawialiśmy z tymi dzieciakami i dziewczynka mówi, że papierosy to śmierdzą, ale ona bardzo lubi pianę z piwa i że tata jej zawsze, jak wypije piwo, to zostawia i daje jej pianę z piwa. Więc tak naprawdę my się zastanawiamy, o czym mamy z nimi rozmawiać, jeżeli to dzieci, które dostają tak naprawdę pierwszymi osobami, które im substancje psychoaktywne podają, które jakby uczą ich tego, że to jest sposób spędzania czasu w towarzystwie czy jakiegoś takiego schematu używania środków psychoaktywnych, to są rodzice, rodzina. Więc tak naprawdę często to się zaczyna już jako dziecko. Nie? Potem się już w wieku dorastania czy dorosłym tego nie pamięta, ale jakby się tak każdy zastanowił, rozejrzał się, jakby było u niego w życiu i w życiu wokół, no to jakiś obraz będzie miał, kiedy te pierwsze inicjacje dotyczące alkoholu czy papierosów są.
Ja jeszcze tak w ramach tej uzupełnienia wypowiedzi pana Olczyka chciałabym podkreślić, iż właśnie zaczynają palić coraz młodsze osoby i autentycznie jest to potwierdzone tutaj badaniami, które przeprowadził Główny Inspektorat Sanitarny i z uwagi na ten fakt Inspekcja Sanitarna prowadzi liczne programy edukacyjne i one są skierowane do coraz młodszej grupy osób. Jeszcze kilka lat temu prowadziliśmy program do młodzieży starszej, do młodzieży szkół gimnazjalnych, ale widzimy, że to jest już no, troszeczkę za późno, więc tak długofalowe z prawdziwego zdarzenia programy realizujemy już wśród dzieci w wieku przedszkolnych, również w szkołach podstawowych klas 1-3, a takim nowym programem, którego trwa obecnie pierwsza edycja, jest program Bieg po zdrowie, który realizowany jest przez dzieci w czwartych klasach szkół podstawowych, bo to jest właśnie grupa osób już w takim wieku, gdzie tutaj możemy pozwolić sobie na kształtowanie pożądanych zachowań, postaw, które przełożą się na to, że jednak w przyszłości ta osoba prób palenia, czy w ogóle palenia tytoniu nie podejmie.
Wydech, jakby nasze całe ciało oczyszczał. Razem z wydechem całe ciało zło opuszcza. Wydech, który jest też w ciele wstrzymywany. Dopełnia oddech, oddech kontrolowany.
Jeżeli chodzi o kampanię, która jest przedmiotem dzisiejszych rozważań, melanż oczekiwania rzeczywistość, to Główny Inspektorat Sanitarny tutaj zlecił przeprowadzenie badań w firmie Kantar Public i takie badania zostały przeprowadzone w styczniu tego roku na reprezentatywnej grupie czy próbie 500 Polaków w wieku 15-19 lat, a więc tak jak widzimy odbiorców naszych działań. Jakie są wyniki tego badania? Więc tutaj najbardziej powszechną używką wśród polskich nastolatków jest właśnie alkohol i 90% osób, oczywiście badanych, piło choć raz w swoim życiu. Jeżeli chodzi o palenie tytoniu, to 65% polskich nastolatków paliło przynajmniej raz w swoim życiu papierosów i tutaj zdecydowana mniejszość, bo około 4% nastolatków próbowało przynajmniej raz w swoim życiu amfetaminy czy substancji podobnych. Podobnie też tutaj mamy przypadek spożywania przynajmniej raz w swoim życiu MDMA lub substancji podobnych. Budujące jest to, tak uważam, że jednak 28% polskich nastolatków twierdzi, że ich wyobrażenia dotyczące stosowania używek sprawdzają się w rzeczywistości i co drugi polski nastolatek żałuje swojego zachowania w trakcie imprezy. A jak żałuje, no to już jest prawda budująca. To jest jakaś podstawa do tego, że w przyszłości nie będzie podejmował prób korzystania z używek, bo jednak to zachowanie no nie do końca mu się podobało, no nie do końca przewidywał, że tak czy tak będzie się zachowywał.
Ale z drugiej strony, cały czas patrząc na tą szklankę do połowy pełną, do połowy pustą, cały czas jeszcze macie z kim pracować, prawda?
Ja myślę, że to się nie zmieni. To w ogóle ludzie brali narkotyki, różnego rodzaju substancje psychoaktywne od zarania dziejów i pewnie dopóki będzie ludzkość istniała, to będą brali. Także to się nie zmieni, podejrzewam. Chciałbym jeszcze tylko dodać, bo jak wymienialiśmy te substancje, o których najpopularniejsze wśród młodzieży i od czego młodzież zaczyna, to z tych badań przypomniało się, zapomnieliśmy wspomnieć o marihuanie, która jest jednak po alkoholu i papierosach najbardziej popularną używką z różnych powodów. A wracając do Pani pytania, no to pracy nie braknie. Ja myślę sobie też, że okres dorastania to jest taki czas buntu, eksperymentowania, poszukiwania i Bogu dzięki, bo tak by ludzkość jeszcze pewnie na drzewach siedziała. Natomiast fajnie by było, gdyby ta energia zmieniająca świat młodzieży szła w takim kierunku, żeby nie niszczyła ich życia. Po prostu. Ja bym też był za nieprzerzucaniem całkowicie odpowiedzialności na młodzież, czyli teraz skupiamy się na dzieciach, na młodzieży i mówimy im nie bierzcie, tylko żeby też wrócić trochę krok wcześniej i jeżeli to możliwe, to różnego rodzaju oddziaływania edukacyjne kierować do rodziny, bo tak naprawdę takie wzorce zachowań, czy taki, nie chcę mówić, nazywać tego kręgosłupem moralnym, ale jakiś system wartości, jakąś siłę wewnętrzną, to taki młody człowiek ma szansę najwięcej wziąć z domu rodzinnego. Jeżeli on potem wchodzi w ten czas eksperymentowania, negowania świata dorosłych z taką siłą, no to mając informacje dzięki kampaniom edukacyjnym, ma większą szansę, że sobie w tym świecie poradzi. Natomiast taka osoba, która jest zagubiona, słaba, zalękniona, nie ma wzorców, autorytetów, nie ma takiej mądrości trochę w sobie też, no to łatwiej będzie na fali eksperymentu jakby pójść w jakieś uzależnienie.
Takie dziecko to trochę taka tykająca bomba. Można byłoby odnieść takie wrażenie, ale pytanie, czy rodzice w ogóle są w stanie stwierdzić, że to może również dotyczyć ich pociech?
Pierwszy kłopot polega na tym, żeby rodzic sobie taką w ogóle furtkę w głowie otworzył, dał prawo sobie do tego, że faktycznie to jego dziecko nie jest wcale inne jak miliardy dzieci na świecie, czy miliony, tylko takie samo jak każde inne. I to, że dziecko eksperymentuje, szuka, buntuje się, to wcale nie znaczy, że ktoś był złym rodzicem. Nie? Trudno jest przyznać, że moje dziecko ma kłopoty, czy źle wybiera, bo czasami jest taka blokada, że to świadczy o mnie, że ja zrobiłem coś złego i dlatego rodzice się przed tym bronią podświadomie zupełnie. Więc myślę sobie, że pierwszy kłopot polega na tym, żeby przyznać, że faktycznie może tak być, że moje dziecko można różnych rzeczy próbować. Myślę sobie, że jakby recepta na to jest dużo, dużo wcześniej. Chodzi o to, żeby rodzice mieli taką relację z dzieckiem, że w momencie, kiedy ono eksperymentuje, próbuje, po omacku trochę się w tym dojrzewaniu porusza i natyka się na jakiś kłopot, problem, wpada w jakieś dziury, tarapaty, to że rodzic jest kimś takim, do którego to dziecko czuje, że może przyjść i o tym opowiedzieć, pogadać i nie zostanie, nie wiem, skrytykowane, ocenione, odrzucone. Nie będzie miał takiego lęku. Bo jeżeli ma tak w sobie coś takiego, że w tej relacji nie mogę sobie pozwolić na przyznanie się do błędu, na to, że spróbowałem narkotyków, spróbowałem do alkoholu, no to pójdzie z tym gdzieś indziej, nie? I wtedy, jeżeli rodzic wcześniej tej relacji z dzieckiem nie zbudował i dzieciak ma 16 lat i się okaże, że wypił alkohol, to już dziecko nie będzie chciało na ten temat z rodzicem gadać, nie? Bo to już 16 lat miałeś na to, żebyśmy zbudowali relację, teraz trochę za późno, nie? Więc to już jest trochę gaszenie pożarów wtedy, a nie jakby próba wsparcia dziecka w trudnym okresie dorastania.
Niemniej jednak najczęściej się gasi te pożary. Rodzice myślą, że to ich w ogóle nie dotyczy.
Tak, tak. No jakby ja mam 4-latka, w różnych sytuacjach widzę, że wychowanie dziecka już na tym etapie mnie przerasta, więc w ogóle trzymam kciuki za niego i za siebie, jak będzie w wieku tam na 100 lat. Ja wiem, że to jest sztuka, to bardzo trudne jest. Każdy rodzic pewnie sam się musi z różnymi takimi problemami mierzyć. Dlatego sobie jakby podkreślam jeszcze raz, że moim zdaniem warto jest takie wsparcie, czy to edukacyjne, czy warsztatowe, dawać już rodzicom, bo nikt nie ma instrukcji, nikt się nie uczy z książki, jak zostać, czy mało kiedy ludzie się rozwijają jako rodzice, uczą się tego, jak budować relacje z dzieckiem. Czasami ta miłość może różne rzeczy przesłaniać, nie? Że czasami trudno jest zachować obiektywizm, nie? Wzbić się ponad różne swoje rzeczy. Ja mówię za siebie, że mi jest trudno być rodzicem, nie? Potrzebuję jakiegoś wsparcia, jakieś czasami, nie wiem, jakieś spojrzenia z boku trochę, żeby mi ktoś w tym pomagał. Wydaje mi się, że jestem świadomym rodzicem, ale mnóstwo błędów popełniam, widzę to każdego dnia. Wiem, że to jest niełatwe. Sobie myślę, że jeżeli ktoś nie ma nawet takiego spojrzenia, takiego podejścia, jakiegoś wsparcia z boku, jak ja mam, no to takiemu rodzicowi jest o wiele trudniej. I wiem, że łatwo się mówi, buduj relacje, bądź blisko dziecka, kiedy ono ma kilka lat, a nie kilkanaście, że jakby wtedy nie zbywaj go, jak on ma jakieś pytania, 50 raz to samo, głupie, które ci się wydają, to go nie odpychaj, bo jak będzie miał ważne pytanie, to nie przyjdzie. Wiem, że to łatwo mówić, a trudniej wykonać w momencie, kiedy trzeba zarabiać pieniądze, kiedy wszyscy są zabiegani, kiedy są zmęczeni, ale tym bardziej warto jakby mówić o tym rodzicom, mówić, jakie to ważne i dlaczego trzeba to robić już wcześniej.
Chcecie dotrzeć, bo to nie jest pierwsza kampania, którą prowadzi Sanepid. W jaki sposób chcecie dotrzeć Państwo nie tylko do tych najmłodszych, ale również właśnie do rodziców?
Staramy się bardzo często bywać w szkołach. Jesteśmy zapraszani na różne zebrania, spotkania z rodzicami, gdzie przy współpracy właśnie z terapeutami uzależnień czy doświadczonymi pedagogami staramy się wspierać rodziców. I teraz właśnie mamy doskonałą już okazję takiej bezpośredniej współpracy ze szkołami, ponieważ skończyły się w naszym województwie ferie. I właśnie już praktycznie od dzisiaj na terenie szkół ponadgimnazjalnych naszego województwa będą odbywały się liczne zajęcia edukacyjne właśnie dla młodzieży w tym zakresie tematycznym.
To będą spotkania, pogadanki, wyświetlanie tych spotów?
Tak, między innymi właśnie to, ponadto też na takie spotkania zapraszamy instytucje współpracujące, czy też przedstawicieli komend powiatowych policji, stowarzyszeń, które zajmują się profilaktyką uzależnień, czy też inne instytucje, bo wiadomo, że na terenie powiatów różnego typu znajdują się instytucje, z którymi pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej współpracują.
Można powiedzieć, że właściwie już wszystko było, tak? I spoty już były, wielokrotnie były, różne kampanie. Jak dotrzeć? Czy za pośrednictwem, nie wiem, jakiegoś człowieka, który ma na tyle doświadczenia, żeby mógł opowiedzieć o swoją historię? Czy to jest jakiś sposób dotarcia do tych młodych ludzi?
Ja myślę, że mnóstwo było badań robionych na ten temat, w jaki sposób, jakiego rodzaju szkolenia, warsztaty czy przekaz, edukacja jest skuteczny. Bardzo często rozbija się to po prostu o pieniądze i tyle. No. Po prostu z roku na rok działań edukacyjnych sensu stricte jest coraz mniej. Ja działam mocno też na polu związanym z HIV/AIDS i tutaj po prostu wszelkiego rodzaju kampanie społeczne, które były, to były mało bardzo było tego i jest coraz mniej. No i to przynosi takie efekty potem, że ludzie muszą sobie sami z różnymi problemami radzić. Moim zdaniem to, co warto robić, to działać na różnych płaszczyznach, czyli nie tylko kierować przekaz do młodzieży, ale też do rodziców, do nauczycieli, czy innych instytucji, w których to dziecko jest, które może też z tym dzieckiem pracować i kierować przekaz językiem dostosowanym do odbiorcy, to żadne odkrywcze rzeczy. W formie bardziej interaktywnej niż podawczej, czyli nie mówić, co masz robić, tylko bardziej doświadczmy czegoś i tyle. No, fajnie, że jakiekolwiek działania profilaktyczne się odbywają. No, ja zawsze jestem za tym. Tutaj podoba mi się w tej kampanii też to, że jest to właśnie w medium dla młodzieży i językiem młodzieży. To jest fajne. Tam jakby na tej samej platformie, w której młodzież może bez problemu kupić narkotyki, bez problemu wymienia się informacjami, jakie narkotyki, w jaki sposób brać, jak działają, ile, co z czym zmieszać, że tam też będzie taki kawałek tego uważaj, bo może niekoniecznie twoje oczekiwania mogą się rozminąć z rzeczywistością. Fajnie, że to jest tym językiem przez młodych ludzi, może być to wtedy odebrane. Nie?
Państwo wpadają na różne pomysły, bo też mieliśmy przecież rapera, prawda? Teraz te filmiki. A czy potem sprawdzacie, na ile te kampanie są rzeczywiście przydatne?
To znaczy tak, jak najbardziej staramy się, przynajmniej no, ten program, w ramach którego jest opracowana ta kampania, on właśnie zakłada przeprowadzenie po skończonej realizacji projektu, przeprowadzenie badań, które no, potwierdzą, czy nasze założone cele zostały osiągnięte. W ramach kampanii społecznej Główny Inspektorat Sanitarny planuje też nawiązać współpracę z influencerami, czyli osobami, które mają taki wpływ na kształtowanie opinii u innych osób. Bardzo często są to blogerzy, ale też no niekoniecznie są to znane osobistości ze świata aktorów, artystów, którzy no mają autorytet i tym autorytetem potrafią jakby zjednać sobie innych osób i wpływać na ich decyzje. Decyzje czy opinie. Ta kampania będzie realizowana do końca marca bieżącego roku.
Przypomnę, że kampania Melanż Oczekiwania kontra Rzeczywistość jest adresowana także do rodziców, opiekunów i pedagogów, dla których przygotowano serię artykułów pomagających m.in. zrozumieć, jak rozmawiać z nastolatkiem o używkach oraz jak rozpoznać pierwsze oznaki uzależnienia.
Pani dyrektor, mamy kolejną akcję, tym razem pod hasłem Melanż Oczekiwania a Rzeczywistość. To jest kampania, która ma zwrócić uwagę młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek. To jest kolejna zresztą kampania, tym razem to jest kampania spotowa. Pytanie, na ile takie kampanie są z Pani doświadczenia, jak Pani obserwuje tego typu kampanie, na ile one są rzeczywiście skuteczne?
Chcę powiedzieć tak, że każda sytuacja, gdzie zwracamy uwagę na jakikolwiek rodzaj problemu...
Dyrektor Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA, Barbara Domagała.
Już sam fakt, że zwracamy uwagę, jest korzystna, czyli zawsze sygnalizuje, że coś jest problemem i mówi stop, zastanów się. Czyli ta kampania, tak jak pewno wszystkie pozostałe kampanie, zatrzymują się nad problemem, nie przechodzimy obojętnie, wręcz odwrotnie, jesteśmy otwarci na wszystko, co nas spotyka. Przynajmniej przyglądamy się, nie możemy mówić, że nic nie wiemy. Przynajmniej jest moment taki edukacyjny dla ogółu.
A do tego mówi się, że jesteśmy takim narodem akcyjnym, więc być może rzeczywiście ta akcyjność też do nas inaczej przemawia.
No musimy pamiętać, że wszystko, co jest świeże, nowe, inne, inaczej podane niż do tej pory, jest zawsze czymś, co powoduje, że my się szybciej edukujemy, szybciej zwracamy na to uwagę i się też przyglądamy, rozpoznajemy na przykład te elementy wokół nas, w rzeczywistości, w której jesteśmy.
Świat się zmienia też również i również ta paleta używek też się zmienia.
Oj, tak.
W tej chwili przeważają dopalacze?
Chcę powiedzieć, że dzisiaj mówimy o tym, że tak naprawdę marihuana i alkohol, dopalacze i alkohol, dopalacze same rzadko. Często łączy się to dzisiaj. Dzisiaj taki kop w postaci silnych doznań jest bardzo pożądany i myślę, że tym dzisiaj młodzież się w jakiś sposób ekscytuje.
I kto potrzebuje w tym momencie terapii? Ten młody człowiek, czy raczej rodzice, którzy, no, bądź co bądź, chyba jednak powinni zwrócić uwagę na pewien problem u swoich dzieci?
No muszę powiedzieć, że no, dziecko nie bez powodu sięga po te wszystkie rzeczy. Sięga dlatego, żeby zwrócić uwagę rówieśników, żeby pokazać, że jestem taki sam jak wy, żeby pokazać, że jestem lepszy od was, ale też po to, żeby zwrócić uwagę rodziny na siebie. Czyli odwrócić uwagę rodziców na przykład od problemów, które są w rodzinie na dzisiaj, na to i teraz i zwrócić uwagę na siebie. Czyli elementy jakby zwracania uwagi są tutaj elementami kryzysowymi i tutaj właśnie przy tej sytuacji kryzysowej rodzina się może albo zbliżyć, albo oddalić. Terapii potrzebuje nie tylko młody człowiek, terapii potrzebuje cała rodzina. Dlatego to jest takie ważne, że dziecko samo jak przyjdzie na terapię, nie jesteśmy w stanie mu pomóc. W terapii powinni uczestniczyć wszyscy członkowie rodziny tak naprawdę. Wtedy to jest najbardziej skuteczna forma interwencji.
A czy ci wszyscy członkowie rodziny chętnie uczestniczą w takiej terapii?
Nie, ale no skąd? Właśnie. Komu by się chciało? Tak naprawdę to najczęściej przychodzi mama z dzieckiem, z młodym człowiekiem, chociaż coraz częściej pojawiają się ojcowie. I w ostatnim czasie mamy dosyć dużo przykładów rodziców, którzy uczestniczą w terapii, zgłaszają problem swojego dziecka. Czyli też ojcowie się włączają jakby w kryzys wychowawczy swojego dziecka.
Jeśli chodzi,
nowa postawa.
Jeśli chodzi o ten wiek najbardziej zagrożony, to jest 15-18, czy już w tej chwili on się zdecydowanie...
Wiek to 15-18, pani redaktor, a 11, 12, 13... Myślę, że każda grupa wiekowa w okresie adolescencji, gdzie dziecko identyfikuje się ze środowiskiem rówieśniczym, jest o tyle ważną grupą, żeby rodzice zawsze zwracali uwagę, z kim się nasze dziecko koleguje, z kim przyjaźni, z kim spędza czas, najlepiej poznać, wyjść naprzeciw. Ważne jest, żeby zatracić element anonimowości grupy rówieśniczej naszego dziecka, czyli włączyć ich w system środowiska, w którym my się też dorośli obracamy. Wtedy jest mniejsze zagrożenie, bo młodzi bardziej czują się tutaj pilnowani, kontrolowani, też włączają swoje mechanizmy obronne na zasadzie no, pewnych norm, pewnych reguł się nie łamie, ale przynajmniej się nie łamie tak często, nie?
Z każdego problemu można wyjść?
Myślę, że tak. Jeżeli to jest szybko zauważony problem, myślę, że tak. Ważne jest, żebyśmy widzieli. Nie tylko u swojego dziecka, jak widzimy coś u innego dziecka, to też powinniśmy reagować. Nie wolno nigdy udawać, że to nie moje dziecko, nie moja sprawa. Dzieci są wszystkie nasze.
Zaczyna się tak naprawdę chyba od papierosów, prawda? A dopiero potem...
Nie wiem, czy od papierosów. Ja na przykład miałam wczoraj pacjenta, który mi powiedział, że zaczął pić alkohol. U nich w domu podawało się alkohol. Miał 4 lata, 5 lat już próbowali alkohol. W siódmym roku życia były uroczystości rodzinne i dzieci miały swoje lampeczki. No, tak sobie myślę, że ta edukacja, czy taka inicjacja z różnymi substancjami, w zależności od tego, jakie jest nastawienie rodziców na kontakt z alkoholem, jest ważny. Pacjent, który przychodzi do mnie jako dorosły człowiek i ma problem z piciem po tylu latach, jest dowodem na to, że a to nie była rodzina jakaś patologiczna. To byli rodzice, którzy normalnie pracowali, pełnili różne funkcje społeczne, byli na pewno osobami, które no, są publicznymi osobami. W związku z tym nie możemy powiedzieć, że tylko patologia daje dzieciom, pozwala dzieciom na kontakt z alkoholem czy na kontakt z innymi substancjami.
No właśnie, chciałabym, żeby pani to mocno podkreśliła, że to dotyczy każdego, właściwie każdej rodziny może dotyczyć.
Pani, w tej chwili robimy taką dużą akcję, ogólnomiejską kampanię Dziecko bez procentu, bo okazuje się, że rodzice pozwalają dzieciom na kontakt z alkoholem w bardzo młodym wieku. Ta nasza kampania będzie dotyczyła także dzieci z przedszkoli, rodziców z przedszkoli i chcemy tutaj wyraźnie zaznaczyć, że dla dziecka kontakt z każdą substancją psychoaktywną, lek, alkohol, papieros, to jest coś, gdzie my jako dorośli, jeżeli uczestniczymy, to wzmacniamy samym byciem w tej sytuacji to zdarzenie i to dziecko będzie traktowało to jako przyzwolenie na takie kontakty. Bardzo wczesnym wieku, dlatego też wczesna inicjacja jest zawsze zagrożeniem i zawsze grozi uzależnieniem. Im młodsze dziecko sięga po alkohol, czy po substancję jakąkolwiek, lekową czy inną, bez kontroli, to musimy pamiętać o tym, że to dziecko niestety błyskawicznie może się stać uzależnione i będzie to poważny problem społeczny dla rodziny i dla społeczeństwa.
Na ile jest to problem społeczny właśnie? Dotyczy jakiej grupy?
Przyznam się, że takich badań to chyba nikt nie robi na dzisiaj. My robimy co 5 lat badania ESPADowskie. Co 4 bym skłamała. To jest badanie przesiewowe dokonywane przez Radę Europy. Badania mają na celu sprawdzenie, w jakim wieku następuje inicjacja z substancjami psychoaktywnymi. W bydgoskich szkołach grupy dzieci i młodzieży są badane właśnie w tym celu. Badania pokazują, że jakby otwartość społeczna i przyzwolenie na kontakty z każdym rokiem lekko wzrastają. No możemy powiedzieć, że teraz, jeżeli będziemy robić badania, pewno grupa dotycząca dopalaczy i amfetaminy będzie wyższa niż była na przykład 4 lata temu, na 100%.
Oni przychodzą i mówią, dlaczego sięgają po to, bo ich koledzy namawiają ich do tego?
Wie pani, to jest tak dzisiaj popularne, tak powszechne, tak naprawdę atrakcyjne, w tylu miejscach łatwo dostępne, że myślę sobie, że to, żeby dziecko nie sięgnęło, to naprawdę wymaga to dużej uważności dorosłych, którzy są wokół niego. Dziecko musi czuć, że taki zakaz istnieje. Muszą być wyraźne zasady w rodzinie, że tego nie używamy. Tata, mama tego nie robi, dlatego że po prostu prawo tego zabrania. Dzieciom tym bardziej tego robić nie wolno. Jeżeli są wyraźnie przekazywane normy, zasady i wartości w rodzinie dotyczące właśnie kontaktu z substancjami, możemy być pewni, że to dziecko albo opóźni inicjację, albo w ogóle przed okresem pełnoletności tego nie zrobi. Dzieci potrzebują czytelności, przejrzystości w tej sprawie.
No ale też jest grupa już starszych, już nie chcę mówić dzieci, ale młodzieży, która sięga po to, żeby osiągnąć sukces.
Chcę powiedzieć, że dzieci już w wieku przedszkolnym mają przyzwolenie swoich rodziców na obchodzenie uroczystości imienin, urodzin, nie wiem, spotkań rodzinnych, towarzyskich z atrybutami dorosłości, na przykład z szampanem, nie piccolo. Przepraszam bardzo, niech mi pani pokaże rodzinę, gdzie rodzice jakby nie wyrażają zgody na to, żeby dzieci na swojej uroczystości miały atrybut dorosłości w postaci butelki szampana, co prawda w cudzysłowie bezalkoholowego. Ile to już jest wrażeń, nie? Psychicznych, estetycznych, smakowych, które dziecko począwszy od początku swojego życia no wdraża w swoje życie, nie? Uczy się przecież postaw.
A jest to potrzebne w ogóle?
W ogóle to jest bez sensu. Jak można dziecko przygotowywać do dorosłego życia już z piciem? Dziecko ma 2-3 lata, ono ma piccolo na uroczystości. Wielokrotnie to widzę. Przeraża mnie to, dlatego stąd nasza kampania. Dzieciństwo bez procentów, to jest kampania dla dzieci i z przedszkoli i wczesnych okresów szkoły podstawowej 1-3 i rodziców, żeby rodzice zobaczyli, co robią, bo tak naprawdę przygotowują swoje dziecko do tego, że bez tego się obejść nie można.
Ta kampania jak długo będzie trwać?
Mamy ten rok na to, także zaczynamy już w tej chwili, rozpoczęła się kampania, oficjalne otwarcie będzie 20 marca, także będzie dużo różnych zdarzeń w tej sprawie i na pewno powiadomimy, zaprosimy do siebie.
Będziemy czekać. Bardzo dziękuję pani dyrektor.
Ja również dziękuję i do zobaczenia. Pozdrawiam.
Tyle dyrektor BORP-y Barbara Domagała. Przypomnę, że kampania Melanż Oczekiwania kontra rzeczywistość jest adresowana także do rodziców, opiekunów i pedagogów, dla których przygotowano serię artykułów pomagających m.in. zrozumieć, jak rozmawiać z nastolatkiem o używkach oraz jak rozpoznać pierwsze oznaki uzależnienia. Kampania, przypomnę, potrwa do końca marca, a projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi członkami Unii Europejskiej.
Together. Rock it. Oh, killing me softly. expect so much stress to develop between me and you. I knew that it wasn't easy, but sometimes when we fight, it don't seem like God's design. But then I hear words you said, and I promise I would stand for you and be true throughout the bad and the good. Then I know what it means to be committed. So here's a word for you, but you just ain't with it. But the wife of George and we're moving on up. 10 years strong and we're looking like a plan. I'm looking like your woman and you're looking like my man. We're looking like real and the haters look fake, especially when they hear me say.
Między nami nigdy nic nie było. Nasze dłonie nigdy nie spotkały się. Teraz już na pewno wiem, że to miłość i dlatego mówić chcę. Westchnienia w oceanie trudny sens. Chodzę ulicami niespełnienia i wierzę, że znajdę cię. Między nami nigdy nic nie. Nasze dłonie nigdy nie spotkały się. Teraz już na pewno wiem, że to miłość i dlatego mówić chcę. Ko-
kocham Cię. W filiżance szukam Twego smaku, na poduszce Twoich ust. Dotknij oczu mych i oczaruj, bo chcę, byś była już, była tu. Między nami nigdy nic nie było, nasze dłonie nigdy nie spotkały się. Teraz już na pewno wiem, że to miłość, i dlatego mówić chcę, kocham Cię. Szukam Cię, dziś wiem, gdzie Ty, tam ja. Głód oczu mych mówi, że że to miłość, i dlatego mówić chcę, kocham Cię. Kocham Cię.
just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone. I've tried and I don't know why. Slow it down, make it stop, or else my heart is going to pop. 'Cause it's too much, yeah, it's a lot.